I zaczynamy. Radio Poranku jest godzina 7.14. Słyszymy się na falach FM na www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. 27 października, czwartek, wschód słońca, proszę Państwa, jeszcze przed nami nastąpi o godzinie 7.21, zachód słońca o 17.18. Imieniny obchodzi Iwona, Manfred i Sebina. Życzymy solenizantom wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego dzisiaj nam przypada, więc każdemu się czuje odpowiedzialny za dziedzictwo audiowizualne, w tym radiowcom. Życzę wszystkiego najlepszego. Przecież my tworzymy właśnie dziedzictwo audiowizualne i zaraz tego dziedzictwa dołączy Michał Karnowski i nasz wywiad, który za 15 minut się skończy, ale najpierw go rozpocznę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Miło być dziedzictwem tak rano.
Tak, o poranku. Ale zanim do tego dziedzictwa audiowizualnego nasza rozmowa trafi po wsze czasy pewnie, to zadam pierwsze pytanie o sytuację polityczną w Polsce. Wczoraj wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślił, że jest szansa na zwycięstwo w wyborach. To są tylko słowa, czy to jest realna nadzieja lidera partii rządzącej?
Oczywiście, że jest i ona jest naprawdę większa niż wielu z nas się wydaje. I to nie jest żadne tam takie myślenie życzeniowe czy jakieś złudzenia. Ja zresztą sądzę, że to jest w ogóle jeden z najważniejszych takich politycznych sporów czy bojów może, który w tej chwili na naszych oczach i trochę na nas się toczy. No to jest taka gra o takie przekonanie, kto wygra. To jest taka gra trochę o złamanie morale Zjednoczonej Prawicy. Ja tu widzę szereg działań, które do tego zmierzają, które mają na celu wywołanie wśród sympatyków, wyborców, działaczy też, prawda, aktywistów Zjednoczonej Prawicy takiego wrażenia, że oni już przegrali. Moim zdaniem gdzieś tam maherzy po stronie opozycyjnej doszli do wniosku, że albo teraz to wykonają, albo będzie ciężko po zimie. Zwróćmy uwagę na pojawiające się z jakiś czas sondaże dziwolągi, takie dziwne stworki, które no wyskakują jak królik z kapelusza i ogłaszają, że oto nastąpił przełom, Platforma przegoniła PiS. To są sondaże jednostkowe, wbrew trendom, wbrew innym sondażom i są ewidentnie no, w jakiejś mierze moim zdaniem celowane, prawda, przygotowywane po to, żeby przekonać właśnie opinię publiczną, że tu jeszcze się coś nagle przełamało. Mamy też do czynienia z takimi próbami zastraszenia trochę, te wszystkie dywagacje, które prawda, rysują jakąś wizję delegalizacji, no to zresztą samo w sobie skrajnie antydemokratyczne i takie totalitarne, komunistyczne w gruncie rzeczy, czy też nawet rozbijanie, mówi się, niektórzy tam mówią o rozbijaniu zaplecza społecznego obozu Zjednoczonej Prawicy. Wpisałbym też w to takie akcje, jak to najście na biuro pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, biuro poselskie w Warszawie, różnego rodzaju przyzwolenie na akcje przemocowe. No i ten być może najważniejszy w tym arsenale, prawda, czynnik, czyli takie właśnie rysowanie czarnego obrazu rzeczywistości. Węgla nie ma, węgla nie ma, węgla nie będzie, rząd zawiódł. No, węgiel się pojawia, tak? Wiemy, że rząd nie zawiódł, dał radę. No to natychmiast wajcha idzie w drugą stronę. Węgiel słaby, prawda? Tusk mówi, że kamienie malowane na czarno, no brednie jakieś opowiada, a przyjaźni mu dziennikarze rozpoczynają eksperymenty z zapalaniem węgla na łopacie. No, to jest oczywiście śmieszne i żenujące i dowodzi też takiej no, zupełnej nieznajomości zwykłego, codziennego życia, jak się pali węglem, co to jest węgiel, pomyliło im się z podpałką.
Zresztą, żeby było jasne, potem Polska Agencja Prasowa zdaje się albo cytowała, albo sama zrobiła wywiad z tym przedsiębiorcą, sadownikiem, który ten węgiel kupił i potem się tłumaczył, że to wszystko nie tak, że został zmanipulowany, że nie o to mu do końca chodziło.
Panie redaktorze, zgoda, tylko że tych tłumaczeń często już nie słyszymy, to są opowieści o cenach wziętych z kosmosu, które mają Polaków przestraszyć. No, czytam w różnych gazetach, także tabloidach opowieści o tym, ile kosztuje chleb. No, gdybym sam nie kupował, to bym uwierzył, że on kosztuje, nie wiem, 7 zł zwykły, tak? Zwykły chleb kosztuje no, poniżej 4 zł i oczywiście to jest drogo i tak dalej. Mamy putinflację i się ciężko żyje, to wszystko prawda, ale ten obraz ma być nie taki szary, on ma być czarny, żeby przerazić. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jeżeli opozycja moim zdaniem wie, że jeżeli obóz Zjednoczonej Prawicy przejdzie przez zimę bez jakiejś strasznej katastrofy, tam już są sygnały, eksperci sygnalizują, może spaść inflacja, no to ten obraz będzie zupełnie inny. W tym sensie premier Kaczyński ma rację.
A z drugiej strony to jeszcze zatrzymajmy się na jednym aspekcie tego sporu, bo na portalu TVP Info. Samuel Pereira, także publikujący przecież w tygodniku Sieci, napisał tekst, który pokazuje, że, czyli apeluje i wskazuje, że należy porozumieć się z Unią Europejską. Z drugiej strony okładkowy tekst tygodnika Sieci, wywiad z posłem Jackiem Saryusz-Wolskim, idący w odwrotną stronę, że warto, zdaje się, iść na to zwarcie właśnie teraz z Unią Europejską. Wydaje się, że ten front będzie znaczący i będzie coraz bardziej ważył w polskiej polityce. Co powinien zrobić obóz rządzący? Spróbować po raz kolejny dogadać się z Brukselą, czy jednak rozpocząć ten bój teraz, zanim on wybuchnie tuż przed końcem kampanii wyborczej?
To nie są sprzeczne materiały, tak bym to powiedział. Tu Jacek Saryusz-Wolski rzeczywiście ciekawie pokazuje takie armaty, które Polska ma. Ale to jest trochę jakby zawieszone w takiej, no nie w powietrzu, tylko to trochę zawieszone w takiej przestrzeni, w której decyzja polityczna o takiej wojnie musi zapaść. Ja nie wiem, czy to w tej chwili nie jest już na to za późno przed wyborami. Natomiast bez wątpienia no, samo wskazanie takich możliwości polską pozycję negocjacyjną moim zdaniem wzmacnia i trochę tutaj o to chodzi. Natomiast też uważam, że należałoby podjąć jakąś próbę porozumienia z Unią Europejską, jeśli z tamtej strony byłby jakikolwiek gest dobrej woli, a słyszę, że jakieś takie no, sygnały, przecieki, że tam jest taka możliwość, się pojawiają. No, gdzie leży problem w istocie, tak? W tym naszym porozumieniu bądź nie z Unią na temat KPO, z Brukselą tak naprawdę. No, on leży w partii wojny w samej Brukseli, bo rzeczywiście była umowa z naszej strony dotrzymana, jak mówi pan premier Kaczyński, złamana z tamtej strony. Polska wypełniła, możemy się spierać, czy 99,9 czy 99,7, tak, tych warunków, które tutaj były wynegocjowane. Ale zgodzimy się chyba, że to nie jest poziom niezgody, który powinien skutkować blokowaniem pieniędzy. Po prostu pani Ursula von der Leyen jest pod szantażem tej partii radykalnej, partii skrajnej, partii takiej niemieckiej w samym Parlamencie Europejskim i częściowo w Komisji Europejskiej. I tu leży tak naprawdę problem. Jest to wzmacniane przez dużą część polskiej opozycji. Ja przypomnę, że po tym, gdy ona przyjechała do Polski, ogłosiła, że jest porozumienie, no na przykład Adam Bodnar pisał w Gazecie Wyborczej, zdradziła działaczy demokratycznych. Tak? Przypuszczalnie ten tekst był tylko jakimś takim odblaskiem, efektem, czy takim no, dalekim błyskiem dużo większej kampanii toczonej za kulisami. Ale uważam, że jeżeli jest jeszcze jakaś szansa, jeżeli byłby złapany jakiś kanał komunikacyjny, to w obliczu wojny, i to jest najważniejsze, w obliczu wojny dla Polski byłoby lepsze zamknąć ten spór. Zwłaszcza, że z naszej strony on nie jest toczony. On jest toczony jakby z drugiej. No my jesteśmy atakowani po prostu. Znaczy, tamta strona eskaluje żądania. Tu naprawdę rząd pokazał dobrą wolę. No, w samym obozie Zjednoczonej Prawicy są pytania, czy nie za dobrą, tak? Czy nie poszedł za daleko. Ale tu nie da się postawić zarzutu uczciwie intelektualnie, tak? Stojąc w prawdzie, że ten rząd, nie wiem, poszedł na wojnę z Brukselą. Nic takiego nie miało miejsca. No, ten rząd broni po prostu traktatów, broni jakby elementarnej suwerenności, nie chce paść na kolana i całować butów. No, chce być po prostu normalnym partnerem, ale też chce, żeby Polska była traktowana z szacunkiem i z godnością. Więc ja jestem za tym porozumieniem, gdyby ono było do osiągnięcia. No,
a będzie, jest oczywiście... a jest taka możliwość, no bo to jest to pytanie, na które sobie także politycy Prawa i Sprawiedliwości chyba zadają pytanie i okazuje się, że chociażby ta misja premiera okazała się nieudana, że te środki są odcinane i że coraz częściej mówi się, że także ten budżet, te pieniądze z dużego budżetu do Polski nie przypłyną, a to są znacznie większe pieniądze niż z KPO.
Ja te duże, jakby postawienie znaku zapytania przed dużymi pieniędzmi unijnymi, czy wokół dużych pieniędzy unijnych, wokół tych funduszy strukturalnych, spójności, trochę bym wpisywał w to, o czym mówiłem na początku naszego wywiadu, to znaczy w taką próbę złamania obozu Zjednoczonej Prawicy i jego morale. Merytorycznie tu nie ma nic, naprawdę. To znaczy to jest po prostu fejkowa operacja opozycji, mediów i części partii wojny w Brukseli. Natomiast czy misja premiera się tak do końca nie udała? No... Spójrzmy na to z drugiej strony. Tak? Znaczy, rządy Zjednoczonej Prawicy trwają już 7 rok i cały czas idzie ostra nawałnica i dopiero KPO, tak, zatrzymanie tego KPO tak bezprawne i nie do końca być może skuteczne jest jakimś no, pierwszym momentem, w którym coś ta Unia realnie Polsce zrobiła. Tak? Więc takie trochę negocjowanie, takie trochę pokazywanie dobrej woli, takie trochę łagodzenie części tych ataków przez no, taki osobisty styl, przez pewną politykę właśnie w Brukseli, która stara się szukać punktów wspólnych przez formaty typu V4, prawda, i Trójmorze, bo to też miało tutaj swoje znaczenie. No, czy to tak nie zdało egzaminu? Czy byśmy tak się pod tym podpisali? Czy w 2015 roku powiedzielibyśmy, że te rządy będą trwały 7 lat? Tak, będą utrzymywały suwerenność Polski, wzmacniały naszą strukturę gospodarczą, bo tutaj czas gra na naszą korzyść, tak? Znaczy, ile procent naszego PKB na przykład stanowiły fundusze unijne w roku 2015, a ile dzisiaj? Znacząco mniej. Czas gra na naszą korzyść. To trochę była misja premiera, tak? Już misją premiera nie było zamknięcie wszelkich sporów z Unią, bo one są jak gdyby naturalne w tym układzie politycznym. One są oczywiste, ponieważ tam rządzi skrajna lewica, a w Polsce rządzi moim zdaniem centroprawica, tak? Ponieważ tam chcą państwa super centralnego pod niemieckim przywództwem, a my chcemy utrzymania niepodległości. No to są fundamenty sporu, prawda? Natomiast czasu trochę udało się uzyskać i udało się Polskę podnieść znacząco wyżej, udało się zrobić ileś inwestycji, udało się przygotować na atak rosyjski, udało się wzmocnić armię. No, więc ja bym nie postawił tezy naprawdę, że tutaj misja premiera się jakoś nie powiodła. Moim zdaniem ktoś, kto też tak może mówić, tylko ktoś, kto też na przykład nie rozumie, że to przecież była misja i ta polityka, no nie była jakąś widzimisię premiera, tylko była decyzją polityczną ośrodka dyspozycji władzy w obozie Zjednoczonej Prawicy.
To jeszcze jedną historię w naszej rozmowie. Opiszmy historię, która miała stworzyć ramy prawne dla utrzymania presów spółek na dłuższy czas. Może idea dobra, ale zdaje się czas, kontekst polityczny nie najlepszy. Co to była za historia? Po co taki projekt wprowadzać, a potem go wyprowadzać? Błąd komunikacyjny czy jakieś sondowanie polityczne?
Tak się chyba w polityce różne elementy wprowadza, prawda? Testuje trochę reakcję opinii publicznej, też własnego zaplecza, innych ośrodków. Uważam, że pomysł nie jest zły, że rzeczywiście potrzebujemy tu pewnej stabilności i na przykład spójrzmy na Orlen, tak? Jakie jest jego znaczenie dzisiaj dla naszego bezpieczeństwa, a jakie było kilka lat temu.
No, a z
Oni
drugiej
się
strony
zdumowili.
to rząd Prawa i Sprawiedliwości potrafi w innych spółkach zmieniać tych prezesów czasami co kwartał, jak się
To jest
dobrze
inna
przy.
sprawa. Zaraz na to pytanie drugie odpowiem, może jeszcze tylko najpierw pierwsze. Otóż dlaczego z tego się wycofano? Moim zdaniem uznano, że jest to odczytywane jako taki element już uznania własnej porażki. I to chyba zaskoczyło trochę twórców tego projektu, jak mocno zostało to w ten sposób przez niektórych odczytane i chyba nikt takiej intencji nie miał i myślę, że często zmienia, tak? Zmienia często i czasami za często, ale ja też myślę, że oni pamiętają to, co ja też z bliska widziałem i każdy, kto trochę dłużej obserwuje polską politykę, to znaczy, jak to się potrafi wyrodzić. Taka władza jednego czy drugiego prezesa potężnej spółki, który po kilku latach ma często różne takie nawet polityczne ambicje. Pamiętam za czasów Platformy, PSL-u, to ci prezesi mieli takie swoje właśnie plany. No, niektórzy mówią, że nawet chwilami realizowane, na przykład zmiany ministrów. Tak więc ja myślę, że tu jest trochę też przyczyna, dlaczego to tak szybko się zmienia. Plus pamiętajmy, że trwał proces konsolidacji, to znaczy budowy koncernu multienergetycznego. I tutaj taki prezes, który wchodził często do tej spółki energetycznej, czy paliwowej, czy tej, która miała być przejęta przez Orlen, no, wchodził, prawda, teoretycznie się zgadzając na tą fuzję, ale potem natychmiast zaczynał ją hamować, bo taka była logika jak gdyby jego działania. Więc no, szukano takich, którzy się wreszcie na tę fuzję zgodzą i wreszcie się zgodzili, ale ci, którzy jakoś rozumiem te cele realizują, są jednak długo. No, to jest trochę element polityki, tak? Nie ma też chyba co tutaj ukrywać. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest formacją koalicji, jest formacją koalicyjną, jest formacją, w której też różne siły się ścierają i to często uderza. Najważniejsze, że te spółki, moim zdaniem, tutaj te podstawowe cele, jakie państwo polskie im stawia, zwykle realizują, dowożą, tak? I tu na przykład pan premier Jacek Sasin też to tak zorganizował, że w przypadku węgla czy innych kryzysów te spółki dają radę. Więc ja tu nie widzę jakby żadnego dramatu. No,
Tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale To już przy okazji kolejnej rozmowy. Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. No, jak to mówili kiedyś radiowcy na zakończenie własnych relacji, co będzie dalej, pokaże czas. Także
to prawda, także w tej
z tym
kwestii.
Kultowym zdaniem dla osób znających trochę polskie media, wiedzą o czym mówię, też Państwa zostawiam.
Do usłyszenia. My zaraz będziemy udawać się do Kijowa, ale na tą drogę wybierzemy sobie piosenkę.
Wojna w Ukrainie.
I w Kijowie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
Cześć Łukaszu, dzień dobry i państwu, tak.
Trochę tak w ciemno strzeliłem z tym Kijowem, no ale udało mi się trafić czasami. Człowiek ma szczęście o poranku, zwłaszcza o godzinie 7:32. Takie szczęście może człowiekowi się przydarzyć. Informacje z frontu z kolei nie są zbyt szczęśliwe i o szczęściu w przypadku wojny trudno mówić, ale... No ale także w tym wymiarze strategicznym, nawet już nie mówiąc o taktycznym, ofensywa ukraińska na Chersonie jakby zwolniła, jakaś sytuacja na frontach.
Dokładnie tak. Na Chersonie ofensywa ukraińska zwolniła się i o tym opowiadał też wczoraj nawet minister obrony ukraińskiej Oleksiej Reznikow. On powiedział, że teraz warunki pogody są niesprzyjające dla tego, żeby wojsko kontynuowało w dużej mierze tą ofensywę, ponieważ też przypominam Państwu, że w obwodzie chersońskim, w ogóle tam na południu Ukrainy, są stepy i tam nie ma prawie żadnych lasów. Tam ciężko się ukryć, swój ciężki sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Tylko w... No, są takie linii tych drzew na polach i tylko tak w tych liniach drzew, które wojskowie nazywają zielonka, zieleń taka, tam coś da się zrobić, ale teraz już jest długa połowa jesieni i coraz cięższej to wychodzi. W ogóle widać, że mimo to, że jak z Chersonia, tak i na przykład z Beresławia uciekają niektórzy wojskowi rosyjscy i kolaboranci, wcale nie uciekają z prawego brzegu Chersońszczyzny i z Chersonia, także i przygotowują się do walk w ogóle nawet w mieście. Także niektórzy z naszych ekspertów wojskowych mówią o tym, że nas czeka bitwa o Chersoń i ta bitwa być może, też podkreślam, że być może jeszcze nastąpi jeszcze w tym roku i też niektórzy mówią, że Chersoń zostanie wyzwolony jeszcze w 2022 roku. Trzymam kciuki, bo była jeszcze miesiąc temu było takie wrażenie, że Chersoń tuż już będzie w naszych rękach znów, ale nie tak się stało niestety, bo tam wróg jednak ma dużo, dużo ciężkiego sprzętu, dużo sił. Mimo to, że my uderzamy w te przeprawy, w te już niedziałające, mam nadzieję, mosty, ale tam jest naprawdę ciężko i wróg zrobił też wzmocnienie tam, okopy i blindaże i tak dalej, i tak dalej. To jest nie tak prosto zdobyć, bo dla nas wartość życia jednego naszego żołnierza jest bardzo wysoka. My cenimy życie naszych żołnierzy i nie jedziemy po prostu tak naprzód, jak to robi wojsko rosyjskie. Jak to robi wojsko rosyjskie na przykład w obwodzie donieckim, gdzie jednak nie ma postępów. Tam trwają zacięte walki. Oni rzucają nowych i nowych zmobilizowanych ludzi i nie tylko zmobilizowanych, a zabranych z więzień ludzi, którzy na przykład chorują na AIDS, na hepatyt. Są tacy też wśród tej formacji Wagner na przykład. I rzucają ich znów i znów, nie liczą się ze stratami, bo ich jest dużo niestety. Nam, to dla nas jest największy problem moim zdaniem.
A propos ilości, czy liczby rosyjskich żołnierzy, jak wygląda na froncie mobilizacja? Czy to już da się odczuć? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Na ile jest tak, że te osoby często z łapanki zmobilizowane bezpośrednio trafiły na front? I czy strona ukraińska się obawia tej kolejnej 300-tysięcznej masy żołnierzy rosyjskich?
Ja myślę, że my dajemy sobie sprawę z tego, że ta masa to jest potężne zagrożenie dla nas wszystkich i dlatego też prosimy coraz więcej tego ciężkiego sprzętu i tak dalej, ale na przykład wczoraj minister obrony Litwy odmówił Ukrainie w tym, bo nie dlatego, że ze złośliwości, tak, a dlatego, że po prostu wyczerpano, powiedział, że dla nas już to jest krytycznie, my nie możemy dawać więcej niż już daliśmy naszym partnerom ukraińskim. Ale my potrzebujemy więcej i więcej tego sprzętu, bo jest wojna i po naszej stronie też jest straty. Straty też są wśród tego ciężkiego sprzętu. Ale moim zdaniem najciekawsza sytuacja jest na froncie północno-wschodnim, tam gdzie są obwody charkowski i Luhański i wojsko ukraińskie jednak, chociaż też nie w takim tempie, jak to było na początku października i we wrześniu, ale jednak idzie naprzód, zbliżają się do Swatowego i wyzwalając, odbijając kolejne miejscowości w obwodzie charkowskim. Ale jest informacja o tym, mówiąca o tym, że w trójkącie, gdzie schodzą się obwody charkowski, luhański oraz Rosja, tam wróg skoncentrował dużą ilość swoich żołnierzy i czołgów i zagraża naszemu lewemu flangowi. Także wróg ma plany absolutnie widoczne uderzyć nam z lewej strony, jeżeli wojsko ukraińskie wyzwoli nareszcie resztę obwodu charkowskiego i pójdzie od strony północno-zachodniej ku Swatowemu. No ale
to jeszcze ocenimy, tutaj będziemy konkludować naszą rozmowę, ale zastanawiam się, na ile twoim zdaniem, zdaniem analityków ukraińskich i tej sytuacji obserwowanej z Kijowa, widać, że jakoś strategiczne myślenie rosyjskie się poprawiło. Polscy analitycy wskazują, że być może ta bitwa o Cherson ma wiązać istotne siły ukraińskie, że ma odegrać rolę coś na kształt Stalingradu w II wojnie światowej, gdzie wykrwawiają się armia rosyjska uderzy gdzie indziej. Teraz mamy to zagrożenie dla flanki w obwodzie charkowskim. Na ile można powiedzieć, to nowe dowództwo znacznie bardziej brutalne, bezwzględne, ludobójcze, ale okazuje się być skuteczne w rzemiośle wojskowym.
Być może jest skutecznie tylko dlatego, że pomaga mu pogoda w tym momencie, na przykład tam na Chersonszczyźnie, i pomaga mu ilość tych zmobilizowanych, których zrzucili oni w obwodzie charkowskim. Ale myślę, że ta sytuacja nie będzie trwała długo. Mam takie wrażenie, i że wojsku ukraińskiemu jednak uda się pójść dalej tam na północnym wschodzie Ukrainy.
Powiedział Dmytro Antoniuk z Kijowa. Korespondencja, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję wzajemnie.
Godzina 7.40 na zegarach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie i w innych miastach Rzeczpospolitej i nie tylko. Zresztą czas na muzykę. my zostajemy w pranku wnet w obszarze tematyki polityki wschodniej. Marek Budzisz, analityk, ekspert, tygodnik sieci Think Tank Strategy and Future. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Ale zanim o Ukrainie, zanim o Rosji, to wybierzmy się na Białoruś. Jak tam wygląda sytuacja? Wydaje się, że Ukraina zastanawia się, co zrobić z Białorusią, w tym sensie jak traktować państwo białoruskie, czy przypadkiem nie przenieść oficjalnego uznania dla struktur opozycyjnych, które działają i w ramach armii ukraińskiej, jak batalion Kalinowskiego chociażby, jak rozumiem także to polityczne zaplecze dookoła pani Cichanouskiej, czy jednak cały czas nawiązywać formalne kontakty z Aleksandrem Łukaszenką i jak to wygląda, jak Zachód, także jak Polska powinna rozpatrywać współpracę z Mińskiem.
Na Białorusi trwa obecnie debata, również mająca charakter takiej dyskusji publicznej, w której uczestniczą przedstawiciele parlamentarzyści, przedstawiciele władz i media, jaką politykę wobec Białorusi Ukraina powinna uprawiać. Bo warto pamiętać, że mimo iż z obszaru czy z terenu Białorusi dokonywane są ataki na Ukrainę, to Ukraina nadal utrzymuje relacje dyplomatyczne z Mińskiem i w Mińsku przebywa ukraiński ambasador. W związku z tym to jest jakby pierwsza kwestia, czy nie należy to zmienić. Druga, która jest debatowana, no to jest pytanie, kto jest prawowitym reprezentantem narodu białoruskiego. Znaczy, gdyby zapanował konsensus, że należy zerwać relacje z oficjalnym Mińskiem, no to ta kwestia jest jakby zasadnicza. I tutaj są też dwa poglądy. Pierwszy, część wypowiadających się publicystów mówi, że to jest Svetlana Tichanouska, która ma mandat pochodzący z wyborów i w związku z tym to ona powinna być uznana, ale jest też niemało głosów na Ukrainie. W tym trzeba wziąć pod uwagę głos takiego specjalnego komitetu międzypartyjnego funkcjonującego w Radzie Najwyższej, takiego zgrupowania posłów popierających opozycję białoruską, którzy uważają, że prawowitym reprezentantem narodu białoruskiego jest pułk Kalinowskiego i taka reprezentacja polityczna, która przy tym pułku została powołana i ona nazywa się, czy określana jest mianem Sejmu Białoruskiego.
A co z tą grupą, która jest w Polsce i na Litwie, z Cichanouską, z Radą dookoła niej, z także dość innymi ważnymi? No, Aleksander Milinkiewicz jest w Warszawie, były kandydat na prezydenta całej opozycji jeszcze z czasów rewolucji dżinsowej na Białorusi, więc tych środowisk opozycyjnych jest też więcej, jeśli chodzi o białoruski naród.
Zgoda, tylko że generalnie rzecz biorąc, mówiąc w pewnym uproszczeniu, opozycja białoruska też jest niejednolita i mamy ten obóz wokół Svetlany Cichanouskiej i po drugiej trochę stronie tą starą opozycję białoruską i ludzi skupionych czy jakoś grawitujących wokół pułku Kalinowskiego, który zresztą zapowiedział, że chce się przekształcić w dywizję, to gdyby to się stało, ale to jeszcze dość daleka chyba perspektywa.
No, między pułkiem a dywizją jest brygada. To też.
No, ale tam była deklaracja o przejściu do fazy dywizji bez tego pośredniego stopnia. Wydaje się, że to dość ambitny jest plan, zważywszy na skalę tego wzrostu. Ale tu raczej chodzi o pewnego rodzaju deklaracje. Wracając jednak do kwestii politycznych, no to generalnie rzecz biorąc, te głosy, które na Ukrainie się rozlegają, a to są głosy miarodajnych polityków, no między innymi tak mówił Aleksander Mereszko, który jest szefem Komisji